poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet
nadaje na falach grawitacyjnych. Sensacyjne odkrycie ogłoszone przez Europejskie Obserwatorium Południowe. To będzie temat do naszych rozważań. Zajmiemy się także korespondencją od słuchaczy, w której pada pytanie o rektastencję i deklinację. Skąd się wzięły na niebie te trudne słówka i jak należy je rozumieć?
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 23 października po 21.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski, planety małpa radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
Marcin Łazarski, wokalista, kompozytor i zwycięzca szansy na sukces, otwiera dziś muzycznie Radio Planet i Komet w Polskim Radiu PIK piosenką Under the Same Sky. planety@radiopik.pl. Zachęcam do najszybszego z możliwych kontaktów z naszą audycją i oczywiście do uważnego słuchania, bo mamy o czym mówić.
Radio Planet i Komet.
Sensacja w skali wszechświatowej. Tak możemy skwitować odkrycie, które ogłosili m.in. astronomowie z Europejskiego Obserwatorium Południowego. Po raz pierwszy w historii astronomom udało się zaobserwować jednocześnie fale grawitacyjne i światło od tego samego obiektu. Było to możliwe dzięki wspólnym globalnym wysiłkom i szybkiej reakcji teleskopów Europejskiego Obserwatorium Południowego, a także innych placówek na całym świecie.
Temat miesiąc.
Na czym zatem polega sensacja ogłoszona ostatnio przez Europejskie Obserwatorium Południowe? Wyjaśni Krzysztof Czart, ESO Poland.
Witam Państwa. No nie tylko przez Europejskie Obserwatorium Południowe, ale przez całą masę różnych instytucji na całym świecie, poczynając od LIGO Virgo, tej, która się zajmuje falami grawitacyjnymi, po różne inne. Najnowsza detekcja dotycząca fal grawitacyjnych to jest takie jakby ostateczne potwierdzenie, że rzeczywiście te fale grawitacyjne, jeżeli ktoś miał do tej pory wątpliwości, bo bywali tacy, mimo że Nagrodę Nobla przyznano parę tygodni temu za to odkrycie, że no może jeszcze tak nie do końca to jest realne. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, to to odkrycie, które ogłoszono kilka dni temu, no jest takim ostatecznym potwierdzeniem, że rzeczywiście faktycznie te detekcje są realne. A dlaczego tak jest? Ponieważ zaobserwowano fale grawitacyjne i jednocześnie zaobserwowano fale elektromagnetyczne towarzyszące temu, błysk gamma i także w innych zakresach długości fali, na przykład w zakresie widzialnym. I obie te detekcje są zgodne ze sobą pod tym względem, że obie wskazują na, że źródło znajduje się w tej samej odległości, 130 milionów lat świetlnych od nas. W obu przypadkach jest to samo miejsce na niebie. Ja może opowiem tak trochę dokładniej, jak to przebiegło. Jeden z detektorów LIGO wykrył sygnał, który stwierdzono, że może to być fala grawitacyjna.
To może od razu dopytam, co to jest LIGO?
O właśnie. LIGO to jest nazwa takiego amerykańskiego obserwatorium, takich długich tuneli rozbudowanych w dwóch miejscach w Stanach Zjednoczonych, które właśnie służy do wychwytywania fal grawitacyjnych. Podobny instrument znajduje się w Europie, we Włoszech, nazywa się Virgo. One działają na takiej zasadzie, że mają takie dwa bardzo długie ramiona, w których bardzo dokładnie mierzy się odległość, dystans. Jeżeli fala grawitacyjna przejdzie nam przez ten instrument, to troszeczkę zaburzy odległości, które tam są mierzone. To się okazuje, że wykryli falę grawitacyjną i jeden z tych amerykańskich detektorów wykrył sygnał, który uznano, że może być falą grawitacyjną.
I to był właśnie detektor LIGO.
To był detektor LIGO. To było 17 sierpnia. Wszystkie dotychczasowe, wcześniejsze detekcje to była tylko detekcja fal grawitacyjnych i nic na niebie innego nie znaleziono. Nie wiedziano dokładnie, z którego to miejsca. Tylko mniej więcej obszar znano. Tym razem udało się ten obszar określić mniej więcej na 35 stopni kwadratowych. W tym obszarze obserwatoria kosmiczne służące do wykrywania błysków gamma zaczęły poszukiwać, czy tam nie ma jakiegoś rozbłysku. Okazało się, że takowy jest. Natychmiast poinformowano inne obserwatoria, które zaczęły poszukiwać na innych długościach fali, między innymi wiele teleskopów Europejskiego Obserwatorium Południowego w tym brało udział. Między innymi teleskop Vista, 4-metrowy taki teleskop służący do obserwacji w podczerwieni, jako jeden z pierwszych taki optyczny sygnał znalazł. I w ten sposób przebiegła to taka kampania wykrywania tego świetlnego optycznego odpowiednika dla fal grawitacyjnych. Potem oczywiście przez kolejne tygodnie było to obserwowane.
Jakiego rodzaju obiekt wyemitował te fale grawitacyjne?
Dotychczasowe detekcje zderzały się czarne dziury i efekt tego zderzenia my wykryliśmy jako falę grawitacyjną. Tym razem to nie było zderzenie czarnych dziur, tylko zderzenie dwóch gwiazd neutronowych. Gdy masywna gwiazda wybucha jako supernowa, to powstanie z tego, jak ma odpowiednio dużą masę, to czarna dziura, a jak ma trochę mniejszą, to gwiazda neutronowa.
Zwana także pulsarem, a wokół takiego właśnie pulsara profesor Aleksander Wolszczan odkrył kiedyś pierwszy pozasłoneczny układ planetarny, prawda?
Zgadza się. I takie pulsary, takie gwiazdy neutronowe tutaj udało się zaobserwować. 130 milionów lat świetlnych od nas takie zderzenie nastąpiło. Co więcej, jeżeli się dwie gwiazdy neutronowe zderzają, to powinien być z tym związany po chwili taki świetlny rozbłysk, który astronomowie nazywają kilonową. również właśnie to się udało zobaczyć po raz pierwszy.
Kilonowa, tak?
Kilonowa, czyli...
Ale nazwa nie pochodzi od kilograma.
No raczej nie, chociaż troszeczkę ma, można powiedzieć, to pewne związki z kilogramem, bo kilogram to jest 1000 gramów, natomiast kilonowa to jest tak symbolicznie 1000 nowych, ponieważ blask tego jest 1000 razy większy niż światło od gwiazdy nowej.
Gdzie to jest?
Samo to zdarzenie, gdyby je lokalizować na niebie, to zaszło w takiej galaktyce, która ma oznaczenie NGC 4993 i ona znajduje się w konstelacji Hydry, czyli no, na fragmentach nieba, które są dostępne do obserwacji z Polski, no może nie o tej porze roku, ale ogólnie tak.
Byle do wiosny.
Natomiast może jeszcze powiem dwa słowa o Europejskim Obserwatorium Południowym i polskim kontekście w tej kwestii. W tych obserwacjach brało udział 70 teleskopów z całego świata naziemnych, kosmicznych. W pracy opublikowanej o odkryciu, tej takiej głównej, jest podanych 3600 mniej więcej autorów.
Słowem, sukces ma wielu ojców.
Zgadza się. Natomiast w gronie tych autorów znajdziemy mniej więcej 50 polskich nazwisk.
A o wszystkim uprzejmie doniósł Państwu Krzysztof Czart, ESO Poland.
Dziękuję bardzo.
Dla ciekawostki dodajmy jeszcze, że ekspandująca materia porusza się z prędkością równą 1/5 prędkości światła, a w eksplodującej masie astronomowie wykryli m.in. ślady złota i platyny w ilości wielokrotnie przekraczającej masę Ziemi. O wszystkim przeczytają Państwo w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Proszę kliknąć zakładkę z audycjami i odnaleźć Radio Planet i Komet. Tam najnowsze doniesienia z Europejskiego Obserwatorium Południowego i nie tylko. Polecamy także bezpośrednie źródło pod adresem eso.org.
Tu Radio Planet i Komet. Temat miesiąca.
Fale grawitacyjne. Już kiedyś Jerzy Rafalski podjął próbę wytłumaczenia tego fenomenu.
Co się w ogóle wydarzyło? Jeżeli mamy grawitację w postaci falowej, no to my właściwie dopiero otwieramy nasze umysły, co może się stać z takimi falami, jak one się rozprzestrzeniają i co się może dalej z nimi dziać. No zwróćmy uwagę. Na przykład przed odkryciem fal radiowych nikt nie miał pojęcia, że takie coś istnieje. No, niektórzy zadawali sobie pytanie, a czy może być coś takiego, na przykład, że magnetyzm albo elektryczność w jakiś sposób mogą się rozprzestrzeniać. Tak, potem kiedyś odkryto fale radiowe, prawda? A potem zrozumiano, że na przykład fale świetlne to też są fale elektromagnetyczne. To też takie jakby fale radiowe, tyle że o innych częstotliwościach, prawda? I co się dzieje? One rozprzestrzeniają się z prędkością światła. I nagle fale grawitacyjne widzimy, że też rozprzestrzeniają się z prędkością światła. Już mają coś podobnego. No to w takim razie jak można bawić się z falami? Światło. Dajmy na to, mamy w środku Słońce, w naszym Układzie Słonecznym. Wokół Słońca krążą planety. Akademickie pytanie. Zabieramy Słońce, co się dzieje? Ciemność dolatuje do Ziemi dopiero po 8 minutach, prawda? Bo światło się rozprzestrzenia falowo w postaci... No właśnie takich zaburzeń, no i do nas dopiero po 8 minutach dobiegnie ciemność, czyli skończy się to światło. A co się stanie z grawitacją? A no też właśnie, zabraliśmy Słońce, grawitacja, czy brak tej grawitacji, brak Słońca też do nas dotrze dopiero po 8 minutach, bo naukowcy powiedzieli, grawitacja także płynie z prędkością światła. No fajnie, no to bawimy się dalej, co można robić ze światłem? Bierzemy latarkę, prawda, i na przykład mamy taki odbłyśnik i kierujemy snop światła w jednym kierunku, a w drugim nie, prawda? No to jest pytanie, a czy w takim razie można skierować fale grawitacyjne w jakąś stronę, tak jak robimy to ze światłem? Może tak, trudno dzisiaj powiedzieć. A lasery? No przecież dzisiaj mamy lasery i potrafimy skonstruować wiązkę świetlną i wysłać ją bardzo precyzyjnie gdzieś daleko. A czy z grawitacją będzie tak samo działało? My jeszcze w ogóle tego nie wiemy, ale przecież grawitacja ma falową naturę. Jak fajnie. Czym jest w ogóle grawitacja? No my dzisiaj wiemy, czy do tej pory wiedzieliśmy, że tak naprawdę grawitacja to zakrzywienie naszej czasoprzestrzeni. Już Einstein powiedział, że jeżeli masz bardzo dużą masę, wtedy ta masa po prostu zakrzywia czasoprzestrzeń i nam się wydaje, że mamy grawitację. No właśnie, jeżeli my stoimy na Ziemi, no to my jesteśmy przyciągani przez tą Ziemię. Einstein mówi tak, bo po prostu Ziemia zakrzywiła czasoprzestrzeń i my jakby wpadamy do takiego dołka zakrzywionego. A co się dzieje ze światłem? No jeżeli światło płynie przez przestrzeń, a ona jest zakrzywiona, na przykład dużą grawitacją, na przykład dużą masą, no to wtedy światło nie pobiegnie po linii prostej, tylko gdzieś tam po jakichś dziwnych pokrzywionych torach. No fajnie, to w takim razie co się może stać z samą grawitacją? Jeżeli samo światło może ulegać zakrzywieniu, zagięciu, odbiciu, to czy fale grawitacyjne też mogą się odbijać? No oczywiście to są znowu szalone pytania, ale to są chyba dopiero podstawowe, najprostsze pytania, na które dopiero musimy poszukać odpowiedzi, czym jest w ogóle grawitacja. Jeżeli wiemy, że rozprzestrzenia się w postaci fal, no to mamy totalne szaleństwo. No to jeżeli mamy grawitację i wiemy o tym, że jest to zakrzywienie czasoprzestrzeni, które powoduje przyciąganie, nam się wydaje, że jest to przyciąganie, no to znowu zadajmy akademickie pytanie. A czy jest odpychanie grawitacyjne, antygrawitacja? Już dawno temu naukowcy się nad tym zastanawiali. Jak fajnie byłoby stworzyć coś takiego, tak zakrzywić albo odkrzywić czasoprzestrzeń w drugim kierunku, żeby ona nie przyciągała, tylko odpychała. W takim razie lot w kosmos będzie bardzo prosty, prawda? A podróże w przestrzeni kosmicznej znowu totalne szaleństwo. Nam się wydaje, że do gwiazd jest bardzo daleko, że musimy bardzo długo lecieć, że naszego życia nie starczy, żeby dolecieć gdzieś tam daleko. Zaraz, Einstein powiedział, że przecież no tak naprawdę przestrzeń my możemy skurczyć. Jeżeli mamy dużą masę, no to my możemy wpłynąć, no właśnie na jej zakrzywienie, możemy ją ścieśnić i nagle się wyda nam, że odległość jest dużo mniejsza. No to w takim razie być może, jeżeli zrozumiemy w przyszłości, czym tak naprawdę jest grawitacja i te fale grawitacyjne i grawitacja, to być może w ogóle nauczymy się latać, podróżować. Po pierwsze, jak uciec z naszej grawitacji ziemskiej, niekoniecznie za pomocą rakiet, niekoniecznie za pomocą silników, gdzieś tam w bardzo skomplikowany sposób dostać się najpierw na orbitę, potem gdzieś polecieć dalej, a może będziemy bawić się antygrawitacją, a potem, jeżeli będziemy musieli polecieć gdzieś bardzo daleko, to sobie ścieśnimy w jakiś sposób tą przestrzeń. Potrzeba ogromnych mas, ogromnych energii, ktoś powie. No tak, ale przecież jeszcze 100 lat temu, czy kilkaset lat temu, nikt nie miał zielonego pojęcia, że w ogóle będziemy latać w kosmos, a dzisiaj jest to prawie normalne dla nas, prawda? To jest wspaniały dział nauki, a więc jeżeli my teraz zaczynamy dotykać tej grawitacji, zaczynamy ją powoli rozumieć, że ona rozprzestrzenia się w postaci fal, no to tak naprawdę my musimy zrozumieć, dlaczego grawitacja płynie z pewną prędkością, tak jak światło, tak jak fale radiowe. Dlaczego w ogóle jest prędkość światła, której my nie możemy przeskoczyć? Czym jest to ograniczenie? Pewnie to wszystko jest objęte wyższymi wymiarami, których my nie rozumiemy. My znamy przestrzeń trójwymiarową, a więc przód, tył, prawo, lewo, góra, dół, trzy wymiary, prawda? Ale tak naprawdę, a kto powiedział, że wszechświat jest trójwymiarowy? Na pewno jest więcej wymiarów i tak naprawdę tam wszystko może być ukryte. Jeżeli my zaczniemy myśleć wielowymiarowo, jeżeli my ogarniemy myślowo i grawitację, i światło, i ograniczenia w ogóle czasowe, grawitacyjne, to być może dopiero rozpoczniemy nową fizykę, nową astrofizykę i powiemy: jejku, przecież ta przestrzeń trójwymiarowa, która jeszcze panowała na początku XXI wieku, to było ogromne ograniczenie. Jak oni płasko wtedy myśleli, prawda? Przecież tak naprawdę to wszystko inaczej wygląda. Im się wydawało, że duża masa, no właśnie, czyli na przykład Ziemia, ich przyciąga, ich ciała, prawda? Owszem, to jest tylko złudzenie i tak dalej, i tak dalej.
No pięknie, ale jednej rzeczy w tym wszystkim nie rozumiem, bo dotychczas znane nam fale elektromagnetyczne działały od źródła, prawda? Fale radiowe, fale świetlne, to wszystko płynie od Słońca czy od jakiegokolwiek innego źródła tychże. Natomiast grawitacja kojarzy nam się z działaniem siły do wewnątrz. Mm-hmm. Stoimy na Ziemi dzięki temu, że Ziemia do środka, do wewnątrz nas przyciąga, tak? Słońce też przyciąga do siebie planety, utrzymując je na stabilnych orbitach. No to jak te fale grawitacyjne mogą się rozchodzić w przestrzeni?
Ano mogą, bo tak naprawdę to jest zaburzenie. Znów, czym jest grawitacja? Grawitacja to zakrzywienie naszej czasoprzestrzeni, a więc jakby ściśnięcie tej przestrzeni. Trudno nam mówić o tym, jeżeli my żyjemy w tej przestrzeni, to jak my możemy ją ścisnąć, ale wyobraźmy sobie, że gdzieś jest ściśnięcie, prawda? Jeżeli mamy dużą masę, to w tym miejscu nasza przestrzeń jest zakrzywiona. No tak, ale jeżeli my w jakiś sposób zaburzymy tą grawitację, czyli na przykład w jakiś sposób dodamy masę albo coś z nią się stanie. W tym przypadku, na przykład w przypadku odkrycia, zaobserwowano zderzenie dwóch czarnych dziur. To są dwa bardzo masywne obiekty, które nagle zlały się w jeden punkt, a więc nastąpiło takie uderzenie grawitacyjne. To jest coś takiego, jakby ktoś uderzył w powierzchnię wody. No i wtedy dopiero fale popłynęły. Tak więc to jest zupełnie coś innego. Każda czarna dziura zakrzywia do siebie czasoprzestrzeń, ale jeżeli nastąpi właśnie impuls grawitacyjny, to on się rozejdzie w przestrzeni, no właśnie od źródła w przeciwną stronę. My teraz bardzo dziwnie myślimy, bo jak to ładnie
Jak przetłumaczyć z polskiego na nasze? Tym bardziej, że czarnej dziury nie bezpośrednio jeszcze nikt nigdy nie widział.
Nie widział, ale tak mi się wydaje, że my tak naprawdę jesteśmy tak ograniczeni, jak na przykład, nie wiem, Grecy 2000 lat temu, którzy usiłowali zrozumieć, jak jest zbudowany wszechświat. Oni też próbowali to wszystko kojarzyć za pomocą czterech żywiołów, prawda? A to woda, a to powietrze, a to ogień i tak dalej. To nie tak, drodzy Grecy. To wszystko zupełnie inaczej wygląda. I my teraz też tak siadamy sobie i usiłujemy zastanawiać się, jak to jest, że grawitacja, no właśnie, nas przyciąga, ale tak naprawdę rozprzestrzenia się. To zupełnie inny sposób myślenia. Jak to sobie wyobrazić? Trudno powiedzieć. Ja bardzo lubię porównywać wyższe wymiary do mrówki chodzącej po stole, bo my wtedy możemy obniżyć się o jeden wymiar na dół. Jak to wszystko zrozumieć? No wyobraźmy sobie, my jesteśmy istotami trójwymiarowymi i my musimy zrozumieć wyższe wymiary i jest to dla nas niemożliwe. W takim razie zróbmy inny eksperyment. Obniżmy się o jeden wymiar, a więc dwa wymiary. Tylko przód, tył, prawo, lewo. Nie ma góry, dół. To jest mrówka, która chodzi po stole, prawda? No i teraz tak, taka mrówka chodząc po stole wie, że jej wszechświatem jest właśnie stół, płaski stół. Ona potrafi iść do przodu, do tyłu, na prawo i lewo, ale ona nie ma zielonego pojęcia, co to jest góra i dół. I teraz robimy coś takiego. Nagle ten stół zakrzywiamy.
Zaraz, ale mrówki łażą po drzewach.
Dobrze,
tak?
Ale ona nie wie o tym. Dobrze, chodzi po drzewie, chodzi po piłce, chodzi po dużej sferze, no to my teraz, powiedzmy tak, zrobimy mrówkę w konia, tak? A więc zdejmujemy mrówkę ze stołu i kładziemy ją na dużą piłkę, prawda? Co się teraz dzieje? Mrówka myśli, że idzie po dużym stole. No bo przecież jest istotą dwuwymiarową. Myśli sobie, w takim razie ja sprawdzę, gdzie jest koniec mojego wszechświata, gdzie jest kraniec. Pójdę do przodu, tam powinien być gdzieś brzeg mojego stołu. No i mrówka będzie szła po tej sferze, bo ona nie ma pojęcia, że nie idzie po stole. To jest zakrzywiona czasoprzestrzeń. Jej dwuwymiarowa czasoprzestrzeń, zakrzywiona, a więc dodaliśmy tylko jeden wymiar więcej. No i rzeczywiście mrówka idzie i po pewnym czasie trafia znów do tego samego punktu i mówi, coś tu się nie zgadza, ten stół nie ma końca, nie ogarniam tego stołu, prawda, to jest zbyt trudne dla mnie. My mówimy, droga mrówko, to przecież jest tylko trzeci wymiar. Co my możemy jeszcze zrobić z taką mrówką? Jeżeli ten stół będzie pofalowany, to mrówka nie będzie wiedziała o tym, że idzie po pofalowanym stole. No bo przecież ona nie rozumie, co to jest góra-dół. Ona cały czas idzie przed siebie. Mało tego, mrówka może iść po wykładzinie, po dywanie. A my nagle tym dywanem zaczynamy tarmosić na różne strony i go wyginamy. Ona tego nie rozumie, co się dzieje. Ale są pewne sposoby. Jeżeli mrówka będzie mądra, to może zacząć myśleć nad swoją przestrzenią i zrozumieć, czy moja przestrzeń, czy mój wszechświat, czyli mój stół jest powyginany w jakiś sposób. Ona nie rozumie, co to jest góra-dół, prawda? Ona nie rozumie, co to są fale na jej stole. Ale jeżeli zacznie na przykład rysować trójkąty na swoim stole, no to wszyscy wiemy, że w matematyce suma kątów w trójkącie równa się 180 stopni. Dobra, ale na płaszczyźnie. A teraz spróbujmy narysować ten sam trójkąt na dużej sferze. Okaże się, że suma kątów na sferze, na takim trójkącie sferycznym jest większa niż 180 stopni. Jeżeli mrówka będzie mądra, zacznie rysować trójkąty i bardzo precyzyjnie mierzyć kąty i dodawać je. Jeżeli zauważy, że na moim stole rysuje trójkąty, a suma kątów jest większa niż 180 stopni, co się dzieje z moją przestrzenią, prawda? Ona musi być w jakiś sposób pofalowana. Motylek sobie leci, bo motylek jest istotą trójwymiarową i mówi, no droga mrówko, oczywiście, przecież ty jesteś na dużej sferze, albo na przykład na takiej fali. Fala przez ciebie przechodzi, a ty tego nie rozumiesz. Nie rozumiem, mówi mrówka, bo ja jestem istotą dwuwymiarową i nie wiem, co to jest góra-dół. I teraz przechodzimy do naszego trójwymiarowego świata. My jesteśmy istotami trójwymiarowymi i nagle istota czterowymiarowa jest koło nas i mówi, jakie to proste, drodzy ludzie, przecież wystarczy pomyśleć tylko, no właśnie, w wyższych wymiarach. Dodajcie sobie jeden wymiar i zrozumiecie, co to są fale, które przenikają przez was, które zaburzają waszą przestrzeń. Wy nie rozumiecie, co to jest ścieśnianie waszej trójwymiarowej przestrzeni. Wy chcecie mówić o krańcu waszego wszechświata? Przecież wy tego nie rozumiecie. To jest tak jak ta mrówka, która będzie szła po stole gdzieś tam w jakimś kierunku i ona nie dotrze,
prawda? W kierunku trójwymiarowego mrowiska.
Na przykład. Czego nadal nie rozumie. I popatrzmy, dodaliśmy tylko jeden wymiar. Jesteśmy w czterech wymiarach, że ten cały wszechświat trójwymiarowy, w którym my żyjemy, zupełnie inaczej wygląda. To jest tylko dziwna projekcja. Nam się tylko wydaje, że tak naprawdę to wszystko wygląda tak, jak my to widzimy. A kto powiedział, że wszechświat jest czterowymiarowy? A może wymiarów jest więcej? 5, 10, 20? No Einstein mówi, że tak naprawdę czas jest także związany z naszą trójwymiarową przestrzenią. To jest tak jakby kolejny wymiar tej naszej trójwymiarowej przestrzeni. Czym jest czas? Nikt nie ma zielonego pojęcia. To są te wyższe wymiary. To wszystko jest tam ukryte w tych wyższych wymiarach. Jak? Nikt nie ma pojęcia, ale żeby w ogóle to wszystko zrozumieć, i grawitację, i zakrzywienia czasoprzestrzeni, i czas, i w ogóle jak działa cały wszechświat, odległości, prędkość światła, ograniczenia. Ja myślę, że po prostu czas najwyższy myśleć wielowymiarowo. My pewnie już nie damy rady, ale jeżeli teraz słuchają nas jacyś młodzi ludzie, jakieś szkraby, które mają no właśnie ogromną wyobraźnię i zaczną sobie kombinować z tymi mrówkami, robaczkami, pomyślą sobie, przecież to wszystko jest proste, jeżeli zaczniemy dodawać wymiary, to wszystko zaczyna nam się składać. O to właśnie chodzi. Potrzeba następnego człowieka, Kopernika, Newtona, Einsteina i kogoś dalej, który to wszystko nam wytłumaczy, jak działają wyższe wymiary. To będzie coś fascynującego.
A skoro już mówimy o falach grawitacyjnych, to muzycznie sięgnijmy aż na horyzont zdarzeń.
Introducing metaphysical universe of sound meditation. Quantum vibration. And stream of your subconsciousness. Philosophy, astronomy, mathematics, biology, chemistry, physics. Where is the clue? About this, is music the connector between all branches of science? If music is a specific, understandable language for whole deep space, metaphysical mediator in our 21st century. What music means to you? Let's start spiritual experience of all tastes of sound. What connects all universes is event.
Gniewomir Tomczyk, perkusja i samplery, oraz Andrzej Mikulski, gitara basowa i instrumenty klawiszowe. Obaj eksperymentują pod szyldem Event Horizon, First Contact. Nie trudno zgadnąć, że obaj panowie także są nieco zafascynowani astronomią, a my bardzo się cieszymy z płyty, która dotarła do nas i od czasu do czasu zdobić będzie muzyczną oprawę Radia Planet i Komet w polskim Radiu PIK.
Astro Raport.
Radioteleskop Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach wziął udział w wyjątkowym projekcie Space VLBI, jednym z największych w historii eksperymentów obserwacyjnych. Technika VLBI, zwana po polsku interferometrią wielkobazową, polega na łączeniu pojedynczych radioteleskopów w sieć. A że mogą być one rozlokowane w różnych punktach na Ziemi, powstaje wirtualny instrument o wielkości porównywalnej z rozmiarami kontynentów czy nawet całej kuli ziemskiej. W tym przypadku, biorąc pod uwagę udział rosyjskiego radioteleskopu Spektr-R umieszczonego na orbicie, wirtualna antena do odbioru sygnałów Wszechświata jest siedmiokrotnie większa od naszej planety. Przekłada się to na zdolność rozdzielczą sieci VLBI na poziomie milionowych części sekundy kątowej, zupełnie nieosiągalną dla teleskopów optycznych. To mniej więcej tak, jakby móc przeczytać gazetę położoną na powierzchni Księżyca obserwowanego z Ziemi. Eksperymentem ze strony UMK kierowali dr Paweł Wolak i dr Marcin Gawroński, z którym miałem przyjemność rozmawiać podczas ostatniej toruńskiej nocy naukowców.
Witam wszystkich.
Człowiek, który nasłuchuje kosmosu i robi to bardzo skutecznie, bo ma przecież największe w Europie Środkowo-Wschodniej do tego narzędzie.
No zgadza się, nasz Toruński radioteleskop cały czas jest na chodzie, cały czas używany jest do poważnych obserwacji naukowych i dokładnie w tym momencie, jak rozmawiamy, to razem z rosyjskim satelitą na orbicie tworzymy urządzenie, które jest 7 razy większe niż nasza planeta. Dokładnie teraz, jak tu stoimy.
7 razy większe od Ziemi?
Zgadza się. Tworzymy tak zwany interferometr, gdzie liczy się tak naprawdę odległość pomiędzy poszczególnymi elementami tego urządzenia i w tym momencie ten satelita rosyjski znajduje się w odległości 7 promieni ziemskich od środka Ziemi.
No dobrze, no ale ten satelita też musiałby być chyba takim radioteleskopem, tak?
Dokładnie, on jest radioteleskopem wystrzelonym przez Rosjan, jeśli się nie mylę, 4 lata temu w kosmos i to jest bardzo udana misja kosmiczna i w ramach tej misji potrafimy utworzyć największe urządzenie badawcze, jakim dysponuje nasza cywilizacja. Urządzenie, które potrafi być nawet 30 razy większe niż nasza planeta, z tym, że w tym momencie konfiguracja jest taka, że on jest 6,5 razy dalej niż promień ziemski od naszej planety.
A to nie jest tak, że radioteleskop musi stać na twardym gruncie, tak jak ten nasz toruński, tu na Ziemi?
Niekoniecznie, bo musimy sobie wyobrazić jednak to, że my mamy odczucie, że się nie poruszamy, jest całkowicie błędne. My cały czas pomykamy z olbrzymią prędkością w przestrzeni kosmicznej. Sama Ziemia się, jeżeli się nie mylę, 30 km na sekundę obraca wokół Słońca. Słońce przemyka jeszcze 250 km na sekundę względem centrum galaktyki, że prędkości są olbrzymie i tylko grawitacja powoduje, że my tego nie odczuwamy tak naprawdę.
A jak można zestroić te dwa instrumenty, ten naziemny i ten, który gdzieś tam sobie wisi na orbicie? No bo jeżeli mówimy o interferometrze, czyli o urządzeniu, które ma gigantyczne rozmiary i śledzi na przykład umówiony obiekt, umawiamy się, że celujemy w gwiazdę X. No i tutaj radioteleskop toruński się na nią kieruje i ten radioteleskop kosmiczny także. No to trzeba tutaj ogromnej precyzji i też odpowiedniego chronometrażu, żeby uzyskać w tym samym czasie tej samej jakości obraz.
Dokładnie i do tego, co prawda cała technologia jest dość stara, to w latach 60. zeszłego stulecia wymyślono, ale trzeba mieć postęp technologii odpowiedni, jeżeli chodzi o sposób rejestracji pomiaru czasu. Trzeba dokładnie znać naszą planetę, bo kwintesencją tej technologii jest to, że dokładnie w danym momencie wiemy, gdzie znajdują się odbiorniki, a Ziemia rotuje, więc względem środka Ziemi cały czas zmieniamy. Satelita zmienia sobie pozycję. Proszę wyobrazić sobie, że to trzeba niezwykłej sztuki, mimo skomplikowanego systemu Ziemia, Słońce, Księżyc, wyznaczyć orbitę z dokładnością paru centymetrów. Jeżeli się tego nie uda, to cały sens tego interferometru nie działa, bo kwintesencją jest pomierzyć dokładnie sygnał radiowy od wybranego obiektu dokładnie w tym samym czasie. To jest w tym momencie z dokładnością 1 milionowej sekundy. Więc sobie trzeba wyobrazić, jakie to technologie są używane. My mamy zegaru atomowego. Mamy zegar atomowy w piwnicach. Ten rosyjski satelita też ma zegar atomowy. Inne stacje, bo w tym momencie razem z nami jest stacja łotewska, niemiecka i stacja włoska, jeśli się nie mylę. I to wszystko jest zestrojone. Na początek to są obserwacje testowe, krótkie, żeby zestroić po prostu sygnały. I jak wszystko się raz tak chwyci za kluczy, to wtedy idą praktycznie obserwacje automatyczne, bo można korygować w czasie rzeczywistym później, podczas redukcji, ale kwintesencją jest to, że trzeba nagrywać sygnał dokładnie w tym samym momencie, no i korzystać z tego, że jednak prędkość światła jest skończona i w tym samym momencie radioteleskopy trochę słyszą co innego. I właśnie porównywanie tych różnic służy później do matematycznego przetwarzania sygnału i odtworzenia takiego wirtualnego obrazu. Stąd też mówimy, że mamy wirtualny radioteleskop, bo niekoniecznie rejestrujemy sam obraz, ale staramy się mierzyć różnice w tym, co teleskopy odbierają. Dzięki temu dopiero można odtworzyć matematycznie ten obraz.
Powiem krótko, normalny kosmos. Ale tak naprawdę radioteleskopy służą do słuchania wszechświata, nie do wytwarzania obrazów, jak to kolokwialnie zwykliśmy sobie wyobrażać. I jakie to są dźwięki, jakiego rodzaju, skąd pochodzą i co z nich możemy wyczytać?
Takie pojęcie słuchania obrazu to jest odnoszenie do naszych własnych zmysłów. No, radioteleskopy praktycznie robią to samo, co teleskopy optyczne, bo to jest jedynie różnica długości fali. W przypadku fal optycznych mamy nanometry, w przypadku fal radiowych centymetry, więc technologie są bardzo podobne, ale trzeba różnych odbiorników używać do różnych długości fal. A My widzimy fale optyczne, więc to jest nasz zmysł wzroku. Fale radiowe niejako są przez nas nieodbieralne. Radioteleskopy to dopiero są w stanie zarejestrować. I tak naprawdę my nazywamy to słuchaniem, bo przetwarzamy ten sygnał do sygnału takiego akustycznego, to co normalnie robimy w odbiornikach radiowych, tak jak w tym momencie, wykorzystując modulację amplitudy czy modulację częstotliwości. No i dokładnie taki sam trik, można wykorzystać ten sygnał radiowy, przetworzyć do sygnału akustycznego i dlatego mówimy, że słuchamy nieba za pomocą radioteleskopów, ale tak naprawdę to w gruncie rzeczy jest dokładnie jedno i to samo. Po prostu się odbiera promieniowanie elektromagnetyczne, czyli światło.
A co jest najgłośniejsze na niebie?
A, zdecydowanie Słońce, ale tak naprawdę najgłośniejsze to są nasze satelity, które pomykają w tym z powrotem, a sygnały naturalne dochodzące do nas z kosmosu są okrutnie słabe i z tego też powodu te radioteleskopy muszą mieć potężne powierzchnie zbierające, żeby coś z odpowiednią czułością usłyszeć. To nie jest takie proste i to, że my budujemy tak duże instrumenty, to nie jest efekt jakiegoś megalomanii, tylko po prostu sama natura nas do tego zmusza.
Dr Marcin Gawroński, Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
Celem eksperymentu było jedno z najsłynniejszych źródeł radiowych, BL Lacerte. Obiekt ten początkowo został zidentyfikowany jako gwiazda zmienna nieznanego typu. To było w 1929 roku, a dopiero potem zorientowano się, że jest to źródło pochodzenia pozagalaktycznego. Był rok 1968. W istocie jest to odległa, aktywna galaktyka o zmiennej jasności. BL Lacerte jest prototypem klasy obiektów zwanych lacertydami, charakteryzującymi się dużą zmiennością optyczną i radiową oraz brakiem istotnych szczegółów w widmie optycznym. Zadaniem omawianego projektu naukowego jest zobrazowanie możliwie najdokładniej całości struktur radiowych BL Lacerte. Pozwoli to lepiej zrozumieć procesy fizyczne zachodzące w tym fascynującym obiekcie. Zatem ciąg dalszy nastąpi, a my nie możemy już doczekać się kolejnej rozmowy z naszymi uczonymi. Przy okazji polecamy facebookową stronę Toruńskiego Radioteleskopu, Radioteleskop Live. Warto tam zajrzeć i rzeczywiście podglądać, co na bieżąco się dzieje w Toruńskim Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na co akurat skierowany jest radioteleskop i jaką muzykę wszechświata słyszy. A jak usłyszał to John Legend, proszę posłuchać.
Here we are. stars. Here we are under the stars. Heaven is not so far. Heaven is not so far. Heaven is not so far under the stars. Yeah. Ooh. Under the stars.
John Legend, Under the Stars. Lubię wracać do tego utworu, ilekroć mówimy o radioastronomii, radioteleskopach, o słuchaniu wszechświata, bo także zasłuchany we wszechświat był John Legend, kiedy tworzył ten utwór oparty o autentyczne dźwięki zebrane przez radioteleskopy. Planety małpa radiopik.pl. Zachęcam do kontaktu nie tylko w sprawach konkursowych.
Poczta Radia Planet i Komet.
Nie mogę przebrnąć przez współrzędne astronomiczne, pisze nasz stały słuchacz Krzysztof z Wrocławia. Czy moglibyśmy poświęcić audycję na tę właśnie tematykę? No może nie całą audycję, ale rzeczywiście nasz słuchacz zwrócił nam uwagę na to, że myśmy chyba jeszcze tak drobiazgowo nie analizowali tej siatki współrzędnych na niebie gwiaździstym, że to jest rektascencja i deklinacja i że to się tak dziwnie nazywa i dlaczego tak dziwnie i w ogóle.
W Toruniu na Starym Rynku jest pomnik Mikołaja Kopernika. Nasz astronom trzyma w dłoni astrolabium. Jak wygląda astrolabium? To jest taka kulista klatka, a w środku mała kulka. I właśnie w ten sposób proszę uruchomić naszą wyobraźnię. Ta kulka wewnątrz to jest Ziemia. Wyobraźmy sobie, że nas otacza siatka, sfera, globus, że my znajdujemy się wewnątrz globusa. To jest oczywiście na potrzeby tylko naszej wyobraźni. Wszyscy wiemy, że tak nie wygląda niebo, mimo że kiedyś starożytni właśnie w ten sposób przedstawiali niebiosa. My w środku, a dookoła nas ogromna sfera. Czyli tak jakbyśmy się znajdowali wewnątrz globusa. Dobrze. W takim razie, jak wyglądają współrzędne na globusie? No przecież to jest oczywiste. Popatrzmy na globus z zewnątrz. Tam jest równik, tam są bieguny. Globus obraca się, prawda? Bo ma swoją oś. Mało tego, jeżeli popatrzymy, to przecież globus jest lekko pochylony. On nie jest ustawiony pionowo względem stołu, tak, bo przecież oś naszej Ziemi jest pochylona. A więc my znajdujemy się wewnątrz tego właśnie globusa. Co widzimy? Globus od środka. Widzimy siatkę współrzędnych od środka. Tak wygląda nasze niebo. Wszystkie gwiazdy płyną wokół nas. To my się obracamy, ale na razie zapomnijmy o tym. Wydaje nam się, że znajdujemy się wewnątrz ogromnego globusa. Globus obraca się, wykonuje obrót raz na 24 godziny. Gdzie są bieguny? Tam, gdzie gwiazda polarna. Tam jest jeden z biegunów, a więc ponad horyzontem. Gdzie jest drugi biegun? Tam, gdzie nasza Ziemia, a więc gdzieś tam pod Ziemią, daleko, gdybyśmy przebili naszą Ziemię, tam znajduje się drugi biegun. My znajdujemy się wewnątrz globusa, który obraca się. Gdzie jest równik niebieski? Ano, równik będzie prostopadle do biegunów. No więc to będzie linia, która nad horyzontem wyznacza nam taki łuk. Świetnie, jeżeli mamy bieguny, jeżeli mamy równik, no to mamy podstawy do wyznaczania współrzędnych astronomicznych, tak jak mamy współrzędne geograficzne. Jak wyznaczamy współrzędne na globusie? Ano, odchylenie od równika, prawda? Równik to jest 0 stopni. No właśnie, na przykład taki Toruń leży na szerokości geograficznej 53 stopni, bo o 53 stopni jest odsunięty od równika. Dobrze, odwrotnie, wchodzimy do globusa. Patrzymy na niebo, wiemy już, gdzie jest równik. To jest linia prostopadła do biegunów, prawda? On, globus, obraca się wokół nas. I wyobraźmy sobie jakąś gwiazdę, która jest odsunięta od równika. No właśnie, jakie ma współrzędne? No, na przykład potrafimy zmierzyć współrzędne Torunia, patrząc z zewnątrz. To teraz zmierzmy współrzędne, patrząc od środka. Bardzo łatwe. To jest deklinacja. Nie szerokość, tylko deklinacja. I tak astronomowie zaczęli nazywać tę współrzędną. Jeżeli gwiazda leży dokładnie na równiku, na przykład pas Oriona, tej właśnie konstelacji, to jest równik niebieski. No więc deklinacja to mniej więcej 0 stopni. Gwiazda polarna leży prawie na biegunie, a więc deklinacja prawie 90 stopni, 89 mniej więcej jakoś tak. Mamy więc pierwszą współrzędną. Dobrze. W takim razie jak wyznaczyć drugą współrzędną? Patrząc znowu na globus, a więc z zewnątrz, wiemy już, że możemy te poziomy liczyć, ale chcielibyśmy jeszcze te pionowe kreski, prawda, policzyć. Kiedyś dawno umówiono się, że zaczniemy liczyć kąty od Greenwich, od Londynu, konkretnie od Greenwich. Umówiono się, że tam jest zero, tam jest południk zerowy i od tego liczymy kąt. Dobrze. Wchodzimy do środka, patrzymy na niebo. Niebo to nasz globus. Gdzie zaczynamy liczyć z kolei tę współrzędną, boczną, że tak powiem, a więc odsunięcie. Są przynajmniej dwa charakterystyczne punkty na niebie. Gdybyśmy dokładnie śledzili wędrówkę Słońca, znaleźlibyśmy tak zwaną ekliptykę. To jest linia, po której pozornie wędruje Słońce, ale ekliptyka jest troszeczkę przesunięta względem równika. W takim razie co widzimy? Dwie linie. Wyobraźmy sobie, że jest równik i wyobraźmy sobie, że jest ekliptyka. One są przesunięte i przecinają się w dwóch miejscach. I to jest klucz, pomyśleli sobie astronomowie. Przecięcie to wiosenne. To właśnie będzie punkt, od którego zaczynamy liczyć. Wtedy Słońce znajdowało się w konstelacji Barana, dlatego mówimy, to jest punkt Barana. I od tego przecięcia liczymy kąt. Łatwo byłoby liczyć kąt naturalnie, od 0 do 360 stopni. No tak, ale astronomowie sobie pomyśleli, żeby nie myliło nam się z deklinacją, to podzielimy to troszeczkę inaczej. Niebo obraca się raz na 24 godziny, tak? A więc jaki kąt wykona w ciągu jednej godziny? 15 stopni. A więc jeżeli na przykład patrzymy na gwiazdę, która wisi nam nad horyzontem, po godzinie przyjdziemy popatrzeć, gdzie jest teraz ta gwiazda, ona się przesunie o 15 stopni, czyli o jedną godzinę. Właśnie, i dlatego astronomowie pomyśleli sobie, to w takim razie tą współrzędną, która byłaby odpowiednikiem długości geograficznej, będziemy liczyć w godzinach, a więc co 15 stopni nadajemy kolejną godzinę. Rektascencja. Tak więc, znajdując się wewnątrz tego globusa, widzimy siatkę. Jeżeli liczymy od równika, liczymy deklinację. Jeżeli liczymy od przecięcia się ekliptyki z równikiem, czyli od tego punktu Barana, liczymy rektascencję w godzinach. No i już, a więc najprościej wyobrazić sobie niebo jako globus, a my znajdujemy się wewnątrz tego ogromnego globusa. Globusa, który wykonuje jeden obrót na 24 godziny. Myślę, że to jest całkiem proste, dlatego będąc w Toruniu warto zwrócić uwagę, co ten Kopernik trzyma w dłoni.
To jeszcze jest pytanie o Arktura, który teraz wieczorami błyszczy nisko nad zachodnim horyzontem, chociaż jest gwiazdą wiosenną, umownie tak jest nazywany. I no właśnie, z upływem nocy zanurzy się pod horyzont, ale nad ranem znowu pojawi się ponownie na wschodzie. I bardzo rzadko zdarza się taka sytuacja, żeby gwiazdę można było zobaczyć wieczorem na zachodzie, nad ranem na wschodzie. I z czego to wynika, pyta nasz słuchacz. Czy to jest wyłącznie kwestia odpowiedniej deklinacji tego Arktura, czy na przykład jest związane z długością dnia i nocy? No bo wiadomo, mamy przecież białe noce w czerwcu, kiedy niebo nie robi się praktycznie w ogóle czarne, tak całkowicie czarne, no i te zimowe, kiedy no, po kilkanaście godzin w ciągu doby mamy ten zmierzch astronomiczny.
Tak, dwa czynniki mają na to wpływ. A więc właśnie długość nocy, no bo jeżeli nocy jest dużo, to my naprawdę dużo zjawisk możemy zobaczyć. I zachód, i wschód tej samej gwiazdy. Ale po drugie, właśnie też odsunięcie tego Arktura w stronę bieguna, a więc duża deklinacja. No to w takim razie popłyńmy dalej. A inna gwiazda, Capella. Albo taka Vega, prawda? Wszyscy wiemy, że gdy latem patrzymy na Wegę, ona świeci bardzo wysoko nad horyzontem. Ale jeżeli odwrócimy się w stronę północy, zobaczymy inną jasną gwiazdę, która bardzo niziutko świeci nad północnym horyzontem. To jest Capella. I odwrotnie, zimą popatrzmy, gdy Capella świeci bardzo wysoko, Vega no, gdzieś tam ślizga się, no lekko zahacza o ten północny horyzont. No właśnie, górowanie, dołowanie. O co w tym wszystkim chodzi? No jeżeli gwiazda wschodzi, biegnie nam coraz wyżej osiąga maksymalną wysokość i potem zaczyna nam schodzić coraz niżej. Tak na przykład za dnia zachowuje się Słońce. Wtedy, kiedy jest najwyżej, to jest górowanie. Naturalna nazwa opisuje to zjawisko. No dobrze, a jeżeli mamy gwiazdę, która też podniesie się dosyć wysoko, na przykład taka Capella. Chodzi nam dosyć wysoko zimą, ale potem latem idzie coraz niżej i ona się nie schowa pod horyzont. Ona śliźnie się nad północnym horyzontem. W takim razie, gdy jest najniżej nad horyzontem, jak nazwiemy to zjawisko? Dołowaniem. Oto i cała tajemnica. Dlatego jeżeli mówimy na przykład o górowaniu Słońca, wiemy dobrze, na czym polega to naturalne zjawisko, wtedy, kiedy jest najwyżej. A co to jest dołowanie Słońca? No my tego nie widzimy. No bo jeżeli Słońce nam zajdzie pod horyzont, to ono jest schowane pod ziemią, gdzieś tam pod naszymi nogami. No i właśnie około północy, około, bo to nie jest 12 w nocy, dołuje, a więc gdzieś tam pod naszymi nogami świeci i ma najniższą wysokość. Tak niską, że my go po prostu nie widzimy.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Ostatnia zagadka wydała nam się bajecznie prosta, a tymczasem słuchacze dość nieśmiało przysyłają odpowiedzi, dlatego z Jerzym Rafalskim postanowiliśmy przedłużyć zabawę o kolejne 2 tygodnie, a zatem przypominamy pytanie.
Wysyłamy ludzi na Marsa, kto wie, może polecą i Polacy, ale tak naprawdę na powierzchni czerwonej planety są już polskie nazwy i nasze pytanie, nasza prośba jest taka. Proszę wymienić 3 twory na Marsie, które mają polskie nazwy.
Otóż i właśnie, przynajmniej 3 polskie obiekty na Marsie należy wymienić i podesłać odpowiedź pod adres planety@radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polskie Radio PIK z dopiskiem Radio Planet i Komet. Jesteśmy także pod toruńskim adresem, ulica Ślusarska 5 87 100 Toruń. Nagrody fundują Europejskie Obserwatorium Południowe oraz Delta Optical. Raz jeszcze zapraszam pod adres www.radiopik.pl, pod którym to adresem w zakładce z audycjami znajdą Państwo Radio Planet i Komet, a tutaj tekstową zawartość dzisiejszej audycji. Warto sobie poczytać zarówno o tym sensacyjnym odkryciu fal grawitacyjnych, jak również i o równie sensacyjnych obserwacjach przeprowadzonych z udziałem toruńskiego radioteleskopu. Oczywiście aktualne pytanie konkursowe i niebo w październiku. Ostatnie dni października jeszcze, mam nadzieję, stworzą nam okazję do tego, byśmy mogli podziwiać rozgwieżdżone niebo, a wśród gwiazd przemieszcza się kometa C2017O1. Niebo w październiku pod adresem www.radiopik.pl, zakładka z audycjami i proszę znaleźć wiersz Radio Planet i Komet. A na koniec dziś piosenka, którą znają Państwo już doskonale, bo pojawi się po raz bodaj 3 z rzędu w Radiu Planet i Komet. Czegoś takiego chyba jeszcze nigdy nie było. Ale utwór to po pierwsze arcykosmiczny, a po drugie propozycja do listy przebojów Radia PIK. Całkiem świeża. Warto zatem wejść na stronę www.radiopik.pl i zagłosować w zakładce z listą przebojów. Snowman, Gwiazdozbiór Strzelca.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium.
I Piotr Majewski. Do następnego razu.
Położyłem się nad ranem, kiedy niebo było szare. Kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało. Położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. 66 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Ciężkie czasy nas czekały, znaki roznieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. Białą, długą, białą drogą, tracąc oddech, lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni.
Tam Ciebie odnajdę, tam odzyskam.